Chciałbym wam powiedzieć o darze modlitwy wstawienniczej i ten tytuł tej katechezy jest właściwie taki, że skuteczność wstawienniczej modlitwy jest owocem daru posłuszeństwa Bogu, a nie na przykład litości nad kimś. Litość jest dobrym uczuciem, miłosierdzie też, ale posłuszeństwo Bogu, dlatego że w tych meandrach rozeznawania duchowego czy modlitwy za kogoś łatwo możemy ulec własnej uczuciowości czy litości, a nie zawsze ona jest dobrym doradcą, jak już powiedziałem wcześniej. Może być myląca, że się nad kimś ulituje. I nie spytam Boga, czy mam to zrobić. Posłuszeństwo Bogu daje skuteczność modlitwie wstawienniczej. To zresztą jest logiczne. Bo jeśli Bóg mi mówi, módl się za tą osobę, proszę cię o to, daje mi znaki, przez miesiąc to rozeznaję i widzę, że tak jest, mam pokój w tym, no to właściwie ta modlitwa musi się udać, bo on jeśli coś rozpocznie, to skończy. Więc skuteczność prawie stuprocentowa. Powiem może inaczej. Bóg słucha tych, którzy są mu posłuszni. I teraz pytanie jest o moje posłuszeństwo Bogu. Bo jak z samej etymologii słowa można wywnioskować, posłuszeństwo jest po słuchaniu. Teraz, gdzie ja słucham Boga? Mogę słuchać Boga na pewno w Biblii i na to trzeba dużo lat, minimum 3 lata, żeby Bóg zaczął przemawiać do mnie pomiędzy literami, a nie tylko z liter. Mogę słuchać Boga w swoim wnętrzu, w swojej duszy, w swoim sumieniu, w tym wnętrzu, w którym mi coś pokazuje, daje mi znaki, daje mi pokój, daje mi radość, potwierdza mi coś. To też jest niewystarczające. Mogę słuchać Boga, jeśli mam jakieś zapewnione kierownictwo duchowe, to mam potwierdzenie tych moich rozeznań wewnętrznych albo tego, co poznaję w Biblii. Wtedy mogę potwierdzać to u swojego kierownika, ale ten kierownik nie jest tak naprawdę kierownikiem, bo od razu wyjaśnię, że tak zwany kierownik duchowy nie przejmuje odpowiedzialności za moje życie i nie on ma rozeznanie w moim życiu duchowym, tylko ja mam rozeznanie, a u niego potwierdzam. Ja coś widzę, na przykład pokazuję mi jakąś osobę do modlitwy, obserwuję siebie, mam pokój w tym, ciągle mi ta osoba przychodzi na myśl, ale nie ma w tej obsesji, nie zaburza to mojego życia. Widzę w tym troskę Boga. Jeszcze pytam Boga raz, drugi, trzeci, mija tydzień, trzeci, czwarty. Dla pewności jeszcze idę do Niego. I jeszcze się pytam, czy to jest tak, że ja mam się modlić za tą osobę? I On mi mówi, tak, możesz się modlić. To jest następny jeszcze kanał, gdzie ja słucham Pana Boga. Więc mam wewnętrzne rozeznanie, mam Biblię. Mam jakieś przewodzenie duchowe albo osoby, przy których mogę potwierdzić swoje rozeznanie. Mogę go słuchać na adoracji, na każdej modlitwie, ale zasadniczo to słuchanie Boga, czy fundamentalnie, zaczyna się od Biblii. Kontakt z Biblią codzienny, minimum 15 minut, w sensie modlitwy Biblią, słuchania Boga Biblią, treningu słuchania, sprawia, że po 2-3 latach udziela mi się nawet nieświadomie zalążek charyzmatu, rozeznawania duchowego i proroctwa. Proroctwa nie w znaczeniu widzenia przyszłości, tylko że ja zaczynam mieć dar na przykład też nawracania innych serc, przekonywania o miłości Bożej. Taki efekt jest kontaktu z Biblią. Bo powiem tak bardzo prozaicznie, z kim przestajesz, takim się stajesz. Kiedy rozmawiasz codziennie z Biblią, z Bogiem przez Biblię, no to ta Biblia ci się udziela, to natchnienie ci się udziela i twoje rozeznawanie duchowe jest pogłębione. Słuchanie słowa. Jezus prosił Ojca o życie wieczne dla tych, którzy wierzą Słowu. Mam na myśli też Słowo w sensie osoby. Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Czyli dla tych, którzy cechują się posłuszeństwem wobec Jezusa, a słuchać Jezusa człowiek się zaczyna uczyć przez kontakt z Biblią. On sam wstawia się, ponieważ absolutnie ufa i słucha swojego Ojca. Przed wyborem 12 apostołów modli się całą noc. To jest rozeznanie, nie? Jakich ludzi wybrać? których, jeśli Syn Boży zastanawia się całą noc nad wyborem, z kim się w ogóle wejść w relacje, to jak ja mam się zastanawiać nad tworzeniem swoich relacji? 5 minut? A teraz jak mam się zastanowić nad tym, za kogo się mam modlić? On nam pokazuje, że sprawa wyboru nawet osoby, za którą się modlę, a już nie mówiąc o tym wejść w głęboką relację z kimś, bo to ma jednak związek, to nie jest sprawa 5 minut. To jest długie rozeznawanie. Nasłuchiwanie swojego wnętrza, Boga w swoim wnętrzu, znaków, patrzenie na znaki. Celem Jego, czyli Jezusa wstawiennictwa, jest, jak On sam mówi, życie wieczne dla słuchających Go ludzi. Chwała dla Ojca. 2 cele. Tak mówi Ewangelii Jana. Jezus przeżywa osiąganie takich celów jako swoje osobiste szczęście. I dla nas też szczęściem jest chwała Ojca, która się dokonuje w ten sposób, że ja dbam o życie wieczne dla tych, za których się modlę. To jest moje naśladowanie Jezusa i jest mi tu potrzebne posłuszeństwo, słuchanie Jego, bo to jest sprawa bardzo delikatna, chirurgiczna. Ja cały czas się boję w tych konferencjach, że ta moja nieprecyzyjność w wypowiadaniu słów może kogoś prowadzić w błąd. A to są sprawy niesłychanie ważne i ja czuję taką dużą trudność w mówieniu do was, bo na przykład coś myślę i jest mi trudno znaleźć odpowiednie słowa i boję się, że zły dobór słów zrobię. A to są sprawy bardzo ważne. Jezus przeżywa osiąganie tych celów jako swoje osobiste szczęście, powiedziałem. Jest dla mnie szczęściem, że widziałem osoby, które dzięki mojej modlitwie odnalazły Boga. Jest dla mnie wielkim cierpieniem, że mi się nie udało rozeznać, że pewne osoby nie były mi posłane od Boga, a zwiodła mnie litość, troska, czyjeś natarczywe atakowanie mnie i uległem temu, nie? Muszę być posłuszny. Tylko to, co mi pokaże Bóg i nic więcej. Wtedy jestem bezpieczny. Cel wstawiania się za innymi modlitwą jest taki sam. Chwała Bogu, dobro dla innych, zbawienie i szczęście dla mnie. W języku greckim, grecki język biblijny, używa na określenie wstawiennictwa pojęcia entychnano. Rzecz w tym, że jeśli wezmę sobie grecki słownik i nawet jeśli umiem tylko przeczytać litery po grecku i znajdę to słowo, to ze zdziwieniem, nawet radością odkryję, że to słowo ma kilka znaczeń, które uzupełniają siebie i tworzą obraz wstawiennictwa, bo to oznacza nie tylko prosić za kimś, prosić usilnie, wstawiać się, ale też utrzymywać bardzo głębokie z kimś relacje. Jeśli nawet ta osoba nie jest mi tak bliska, może nawet odległa, i ja się za nią modlę, to tworzę relacje na najgłębszym poziomie duchowym. Nie ma jeszcze relacji emocjonalnej czy jakiegoś bliskiego kontaktu geometrycznego, fizycznego, nie? Ale już duchowo ta osoba jest mi bardzo bliska. To jest najgłębsza podstawa. Głęboka relacja. Nawet to słowo jest używane w znaczeniu porazić kogoś piorunem. No tak, modlitwa wstawiennicza jak grom z nieba. No i bardzo dobrze. Niech będzie grom, ale nie po to, żeby zabić kogoś, tylko oświecić. Powiedziałem, że jest to owoc posłuszeństwa. Może rozeznać po tym, że ktoś ma przynaglenie do modlitwy za kogoś przez dłuższy czas i nie jest, jak powiedziałem, obsesyjna myśl, tylko powracająca ze spokojem. Głęboko w duszy ją się słyszy i nie jest to werbalny głos, że ja słyszę konkretne słowo, imię czy coś takiego, tylko raczej jest to obraz, wizja. Ja widzę tę osobę. Jest to delikatny obraz. Przychodzi, odchodzi, znowu powraca. Ta osoba mi się nie narzuca wewnątrz, tylko jakby się wyświetla, ale bardzo delikatnie. Jeśli ja jeszcze sobie potwierdzę to przez posłuszeństwo, pytam się Jezusa przez dłuższy czas, czy ja mam się modlić za tą osobę. Jeszcze mi potwierdzą to osoby odpowiedzialne za mój rozwój duchowy. Mało tego, pojawią się jakieś znaki, jakieś wydarzenia, które ze spokojem obserwuje i rozpoznaje, że tak, powinienem się modlić za te osoby. I ja podejmę się tej modlitwy regularnie, wiernie, z determinacją. To ona tworzy, ta modlitwa, moją bardzo bliską, głęboką więź z tą osobą. No ale coraz co z tym zrobić? Posiada zdolność. Człowiek musi posiadać zdolność słyszenia tych podpowiedzi, natchnień Ducha Świętego i mieć posłuszeństwo nawet bez całkowitego zrozumienia tego, co Bóg od niego oczekuje na początku. Po prostu słuchać, obserwować. Może się zdarzyć jednak, że osoba, za którą się modlę, po 5 latach, po 10, ja ją spotkam i okaże się, że jesteśmy w bardzo głębokiej więzi, chociaż pierwszy raz się widzimy. Może tak być. Ale ważne jest to, żeby się nie kierować w rozeznawaniu własnymi sentymentami, antypatiami, litością, żałością nad kimś. Popatrzmy na Ananiasza, który modli się nad Szawłem. Miał nawet wątpliwości, czy właściwą rzeczą jest modlić się za prześladowcę. Szaweł co dopiero się nawrócił, przyszedł ślepy do niego. Ananiasz mówi do Jezusa: Panie, ale ten człowiek prześladuje Kościół, jak ja mam się za niego modlić? Czyli jego uczuciowa warstwa jest taka, no nie, on nie chce. On widzi w nim wroga. Jezus mówi mu jednak, żeby się modlił i on posłuchał Jezusa, a nie swoich uczuć. Dlatego sprawa się udała. Szaweł w pełni się nawrócił. Ale kiedy modlimy się za tych, które wskazał nam Bóg Wszechmogący, ogarniamy też ich miłością. Tu mówię o tej głębokiej relacji. Nie sposób obmawiać na przykład osoby, za którą się modlimy. A bardzo łatwo możemy też wejść w przyjaźń. Tylko nie wolno się samemu wyprzedzić wypadków. Trzeba czekać. Modlitwa stawienicza otwiera serce na tych, których Bóg nam wskazuje do modlenia. Jak powiedziałem wcześniej, no nie musimy się za wszystkich modlić. Nawet jest niebezpiecznie za niektórych się modlić. Nie do zniesienia jest modlitwa za niektórych, jak tu widzimy nawet z tych kartek. Ale za tych, których Bóg nam wskazał, tak jak wam powiedziałem, jak umiałem to powiedzieć, to nie odmawiajmy Bogu modlitwy, nawet jeśli nam się to nie podoba. Nawet jeśli nie mamy chęci do tego. Bo w rozeznawaniu, modlić się czy nie modlić, nie wolno nam się kierować tym, co ja czuję osobiście. Czyli chce mi się modlić, nie chce mi się, podoba mi się ta osoba, nie podoba mi się. Lubię ją, nie lubię, lituję się, nie lituję. Tylko czy on tego chce? Poza tym modlący się, czy też wstawiający, jest świadomy, jak też widać to z tych kartek, walki duchowej. Czasem jest to starcie. Jest nie tylko rozłam, ale wręcz wściekły atak sił demonicznych na mnie za to, że się modlę. Aż trudno mi to unieść. A niekiedy jest to nie do uniesienia. No i wchodzę w konfrontację z siłami ciemności. Ale cechuje tą osobę odwaga do stawienia czoła siłom ciemności, jeśli to jest do zniesienia i ma się jeszcze jakiś pokój. Mam odczuwanie odpowiedzialności za ochronę innych. Dlaczego? Bóg mi pokazał tą osobę. Jak mi pokazał tą osobę, to da też siły do zniesienia tych ataków. Modlitwa za innych zalicza się do charyzmatów. Modlitwa stawiennicza jest darem od Boga, więc jest wykonywaniem woli Bożej. Stąd też musi być nacechowana posłuszeństwem. I będzie się potwierdzała w znakach, nie tylko tych wewnętrznych natchnieniach, ale i znakach zewnętrznych, wydarzeniach. Będzie pokazywać Pan Bóg, że modlitwa ta ma sens i jest skuteczna. Powołany do stawiennictwa cechuje się też tym, że unika rozgłosu i odpłaty, wdzięczności. A bardzo łatwo ulegamy tej pokusie. No, powiem szczerze, sam wiele razy ulegałem temu, że modlę się za ciebie. Po co ja to mówię tej osobie? Po to, żeby mi była wdzięczna. Czyli w sumie biorę zapłatę za tą modlitwę. Nie muszę informować tej osoby, chyba że rozeznaję, że jest to jej potrzebne, że się nie czuję wtedy samotna, opuszczona, wyizolowana. Wtedy tak. ale znowu rozeznaję, czy moją intencją informowania tej osoby o modlitwie jest to, żeby ona zobowiązać ją do wdzięczności, czy to, że ja chcę naprawdę tej osobie pomóc i ją umocnić, że nie jest samotna. Ale nawet w posługiwaniu takim charyzmatem modlitwy stawienniczej nie jesteśmy wolni od błędów i defektów i może nawet dobrze, chociaż w moim przypadku te błędy i defekty i zranienia dużo mnie kosztowały, no ale nie miałem żadnych podręczników, nikt mnie nie wprowadzał w to i musiałem na własnych błędach się uczyć. Możliwe są wady, te, które w sobie zauważyłem i które wam mogę też powiedzieć, to jest to, że człowiek może, mając taki dar modlitwy stawienniczej, za często uciekać się, po prostu w każdej sytuacji, wszystko omodlać. Czasem potrzeba też jakiejś odpowiedzialności, konfrontacji, rozmowy, jakiegoś wydarzenia. Nie wszystko wymaga modlitwy stawienniczej, nie? Moja na przykład ciotka nie ma parasolki, ja wyjechała autobusem, deszcz zaczął padać, pomodlę się stawienniczo, żeby nie zmokła, nie? Nie muszę takich rzeczy robić. Grozi mi też to, że ja mogę być kuszony pychą duchową. Wiele razy był długi okres czasu, że towarzyszyła mi ta pycha duchowa i zupełnie jej nie widziałem. Że modlitwę mogłem wykorzystywać po to, żeby, wiecie, to jest taka pozycja uprzywilejowana nawet na modlitwie zwykłej, stawienniczej, kiedy jest kilka osób i ktoś siedzi sobie na stołku, a ktoś inny kładzie ręce na jego głowie. No w sumie to jest triumfalny gest, nie? Takiego bycia ponad kimś, nie? To podbudowuje naszą dumę i czujemy się wtedy ważni, dobrzy i tak robimy dobrze wszystkim ludziom, czy jesteśmy wartościowi. I tu może być pompka na pychę duchową. Może być tak. Ja mogę się chwalić też tą modlitwą, że jak ja mam efekt, ile ludzi nawróciłem, co ja z tym robię, tu się coś dzieje. Trzeba na to bardzo uważać. Mogę się chwalić też efektami, tak. No i jeszcze jest ta pokusa wywierania wpływu. To jest brzydkie to jest deformacja modlitwy wstawienniczej, że ja mylę wolę Bożą ze swoją wolą. I ja nie służę Bogu, tylko posługuję się Bogiem. To może mieć cechy magii wtedy. To jest niebezpieczne. Ciągle pytam swojego serca, czy ty tego chcesz? Czy ja tobie w tym służę? Czy ja się tylko powołuję na Pana Boga i na modlitwę, żeby przeprowadzić swój plan, na przykład wykorektowania czyjegoś życia według mojego obrazu, nawet bardzo dobrego moralnie. Mam na przykład brata swojego, nie mam w ogóle brata, ale mam w tej sytuacji, i on mi się nie podoba, mi się jego życie. Według mnie to on jest niemoralnie żyje, jest nieodpowiedzialny, nieodpowiedzialny za swoje emocje, głupio się zachowuje. No i mnie to denerwuje. Zaczynam się modlić za niego. Mówię mu, że się modlę za niego, że on się powinien nawrócić, że powinien chodzić tak jak ja do kościoła, może nawet wstąpić do zakonu, zostać kapłanem. I indaguję go, bez przerwy go męczę i męczę i męczę. To już jest manipulacja, to już nie jest modlitwa za kogoś, tylko modelowanie czyjegoś życia według swojej woli. Więc to ciągłe pytanie, czy to jest wolą Boga, ta moja modlitwa za kogoś? I lepiej nie chcę wiedzieć, Panie, wolę nie wiedzieć, jak ty zmienisz życie tego człowieka. Nie będę cię podglądał. Ja się modlę. Siedzę z tyłu skromnie i modlę się. I to mi wystarczy. To jest moja rola. Wiem, że wtedy mogę być najbardziej pomocny Bogu, czyli moja modlitwa może być najskuteczniejsza, bo nie Bóg mi pomaga w modlitwie, tylko ja najwyżej Bogu pomagam w dotarciu do jakiejś osoby. Bez względu jednak na te wady w modlitwie stawienniczej, stawiennictwo jest wspaniałym darem i skarbem dla osoby żyjącej w posłuszeństwie wobec Boga oraz dla tych, którzy są ogarniani mocą stawiennictwa. A wartości, jakie wypływają z stawienniczej modlitwy, to jest to, że pogłębiasz swoją duchowość. Zaczynasz być wrażliwszy na to, co jest natchnieniem Ducha Świętego w twoim sercu. Uczysz się posłuszeństwa, jesteś wrażliwszy na Biblię, delikatniejszy w relacjach, ostrożniejszy też. Pogłębia się twoje rozeznawanie duchowe, czyli rozeznawanie między złymi i dobrymi duchami. Stajesz się coraz bardziej pokorny, skromny, troskliwy we właściwy sposób, nie nadtroskliwy, tylko troskliwy. Szczery. Bo ta modlitwa sprawia, że niemożliwe jest to, co powiedziałem na samym początku etymologii słowa, że entychnano znaczy nie tylko prosić za kimś, ale też pogłębiać intymną relację z kimś. Jest niemożliwe, żebym się na przykład w posłuszeństwie modlił za osobę A i nie żył w zażyłej relacji z Jezusem. Ona mi się samoistnie pojawi. Czyli od razu mi się pogłębia więź z Bogiem, co jest właściwym nawet celem mojego życia. Czymś, na tym najbardziej mi zależy. Jeszcze co? Widzę też coś takiego, że taka modlitwa tworzy w człowieku wrażliwość, nie nadwrażliwość, ale wrażliwość. Odwagę, bo są siły, z którymi jestem w stanie poradzić sobie w modlitwie wstawienniczej, nie ze wszystkimi, ale są takie sytuacje, takie przypadki, że widzę, że moja modlitwa skutkuje, chociaż cierpię. Znoszę straszne ataki, jest mi trudno, cierpię, nawet jestem znienawidzony, obrzucony błotem, wrzucony może nawet w studnię, ale Bóg mi daje siłę, mówi, zniesiesz to. I to tworzy odwagę. Wreszcie modlitwa wstawiennicza uczy człowieka też dyskrecji. No bo się nie chwalę tym, nie obnoszę, nie narzucam się tym. Ja się uczę trzymać to w sobie, w swoim sercu. Zobaczcie na Matkę Najświętszą, bo akurat w jej imieniu zgromadziliśmy się na tych rekolekcjach. Dlaczego Ewangelie stosunkowo mało piszą o niej samej? Miała nudne życie? Nic się nie działo w jej życiu? To było przebogate życie duchowe. Ale Ewangelie no, to są skromne fragmenty. U Łukasza, tam gdzieś kawałek u Marka, u Jana i koniec. No jest tak w cieniu. Ale jednocześnie, zauważmy, życie jest jej tak skromne, a jednocześnie jest to najpotężniejszy wstawiennik obok Jezusa, nie? Przy swoim synu. My prosimy ją o wstawiennictwo, nie? A ona ma ukryte życie. Oczywiście ukryte to nie znaczy, że ona w konspiracji żyje, ale że nie chwali się, nie obnosi się i wszystko to, co działo się w jej życiu, kiedy urodził się jej syn, jest owiane większość tych wydarzeń tajemnicą. Dyskrecja, chciałoby się powiedzieć, nie kobieca. A jednak jakże kobieca. Myślę o niej, właśnie kontempluję ją w tej chwili, tak zastanawiam się nad niej, jak musiało być bogate jej życie w relacji z Synem Bożym przez te 30 kilka lat. Tam się musiało mnóstwo rzeczy dziać. A mamy jakiś skromny wycinek o jakimś cunie w Kanie Galilejskiej, bo zabrakło alkoholu. Oczywiście zabrakło wtedy, kiedy przyszli apostołowie. To był żart, nie bierzcie tego na poważnie. O żadnym z nich nie jest powiedziane, że nadużywał jakichkolwiek napitków. Owiana jest to tajemnicą. Myślę o niej jednak, że jest dla nas wzorem modlitwy wstawienniczej. Jestem przekonany, że ona nie tylko w sprawie braku wina w Kanie Galilejskiej interweniowała u Jezusa, tylko w wielu sprawach. O tym jednym wiemy. A jednak nic o tym nie wiemy. I obserwując jej ostatnie objawienia na przestrzeni 200 lat, widzimy, że jej troska, jej dyskrecja, jej wstawiennictwo za ludzkość no nie ma w sobie równych. Ja nie znam takiego człowieka, który miałby taką siłę wstawienniczą jak Miriam. Weźmy sobie Fatimę, przypomnijmy. Te wszystkie miejsca, objawień, Lourdes, wszystkie płaczące figury Matki Bożej. I ona to wszystko gdzieś w sobie tylko ukrywa, ona się tym nie chwali. Czasem uchyli rąbka tajemnicy. To jest dla mnie wspaniały wzór na to, w jaki sposób się modlić, jak bardzo trzeba być dyskretnym. Chyba powiedziałem o wszystkich cechach, które wynikają z modlitwy wstawiennej, jak mi się zdaje. I wydaje mi się, że teraz powinienem powiedzieć o czymś innym jeszcze. Że jakimś defektem naszej posługi wstawienniczej jest brak też wzajemnego wstawiennictwa wspólnotowego stawiennictwa, że złe duchy nam robią na złość, rozbijają różne wspólnoty, powodują zazdrości i porównywanie się. Dlatego już na samym początku tych rekolekcji zwróciłem na to uwagę, że zawsze, jeśli biorę udział we wspólnotowym stawiennictwie, muszę uważać na to, żeby się z nikim nie porównywać, nie przyglądać się innym osobom. Oczy spuszczone najlepiej mieć i nie myśleć o tym, że ktoś się głośniej modli, ciszej, a ten to pobożniej, a ten to mniej pobożnie. Nie, to wszystko jest od złego ducha. To wszystko jest po to, żeby rozbić wspólnotę modlitwy. To już jest sygnałem, że wdziera się pycha. Strzeżcie się bardzo tego, nie porównywać się, nie pozwalać na to, żeby dusza myślała o tym, że ktoś jest pobożniejszy, ktoś więcej się modli, a ten to ma taką twarz mistyczną, a ta to na pewno ma takie efekty modlitewne i tak dalej. Nie, to wszystko jest od złego ducha. To nie ma nic dobrego w tym. I to jest uleganie własnemu egocentryzmowi. Bo tak naprawdę człowiek porównuje się z innymi po to, że ma problem z promocją własnej osoby. A po co mu promocja własnej osoby? Właśnie nie chodzi o promocję własnej osoby. Bóg nas promuje, my mamy się skupiać na Bogu, nie na sobie czy na innych. On nas interesuje. Ja nawet czasem się boję patrzeć czy na was, czy na innych ludzi, z którymi się modlę albo mówię konferencje. Bo niekiedy jest tak, że my to mamy wbudowane podświadomie i nawet poza świadomością człowiek patrząc na inne osoby myśli sobie to czy tamto. Mnie to przeszkadza, ja nie chcę. Tym bardziej, że to bardzo rozwala. No właśnie modlitwę wspólnotową, wstawienniczą rozwala. Wiem, że są tutaj osoby również, które wspólnotowo się modlą. Wstawiennictwo za innymi daje nie tylko zwycięstwo innym, ale i mnie. Mnie daje. Łatwiej jest zachować wierność Bogu, gdy się prosi oczywiście o wierność tych, za których się modlę. Na pewno. Chciałbym teraz wam przeczytać pewien fragment z listu świętego Jakuba z pierwszego rozdziału, który też mówi o pewnym niuansie takiej modlitwy stawienniczej, który się może wkraść w nasze życie duchowe. Jakub mówi tak w pierwszym rozdziale. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn. Nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Ciągle, jak zauważyliście, powraca ten motyw, że człowiek sam siebie może oszukiwać, czyli udawać nawet przed sobą, przed Bogiem. To jest wielki kłopot od grzechu pierworodnego począwszy i to sprawiało najwięcej zmartwienia Jezusowi. Udawanie i oszukiwanie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. I teraz jesteśmy w sytuacji wielkiej pokusy. Wielu z was pisze to, o czym tutaj rozmawiamy. Ja mam tutaj to napisane. Tutaj leżą jakieś kartki, tu jest Biblia. I my tego słuchamy. Ale jeśli po tym wszystkim nie będziemy się modlić za innych, to oszukaliśmy samych siebie, że coś się stało. Tylko słuchaliśmy tego, ale nie zrobiliśmy czynu. I teraz te konferencje i te rekolekcje sprawiają mnie i wam pewien kłopot szczęśliwy, jaki. A taki, że stawiają nas w odpowiedzialności za to, co wysłuchaliśmy. W odpowiedzialności w czynach, w wydarzeniach. W jakich czynach? W czynach, które są modlitwą. Może lepiej byłoby tego nie słuchać, albo mnie nie przyjechać na te rekolekcje. Po co mam to mówić? Po co to pisać? Ja mogę się teraz oszukać, że skoro napisałem o modlitwie wstawienniczej, to ja tu jestem jakimś wielkim wstawiennikiem. Nie, jestem wielkim wstawiennikiem nie dlatego, że napisałem, albo jestem może małym wstawiennikiem, wiem jakim. 1,70 m to w końcu nie jest wielki wzrost. Ale Bóg wie, jakim ja jestem wstawiennikiem. I to jest sprawa mojego sekretu. Ale to, czy ja się modlę, czy nie, to jest dopiero czyn. A nie to, że ja napisałem tą konferencję. I to, czy się te modlisz, czy nie, to jest czyn. A nie to, że wysłuchałaś tej konferencji, czy wysłuchałeś. Jest coś takiego w Europie, że ludzie ulegają pokusie nad pokusami, jak mówi Lewinas. Że wiedzę utożsamiają albo mylą z wydarzeniem, z czynem. To, że ja wiem, jaka jest stolica Hiszpanii, czyli Madryt, nie znaczy, że ja tam byłem. To, że ja przeczytałem jakąś książkę, nie znaczy, że ta wiedza jest w moim życiu wydarzeniem. Że ja wysłuchałem te rekolekcje, tę konferencję, nie znaczy, że ja jeszcze się wstawiam. Ale mogę się oszukać, że byłem na rekolekcjach i o tym słyszałem. I wtedy jest klapa. Oszukałem siebie. Może lepiej było tego nie wiedzieć, bo to stawia mi w odpowiedzialności. Dostałem misję i nic z tym nie robię. O, i proszę, w jaki kozi róg mogliśmy być tutaj zagonieni przez świętego Jakuba? Jezus zachęcał swoich uczniów do tego, by prosili o moc w posłudze, o to, by było jak najwięcej robotników, czyli tych, którzy czynią coś, a nie tylko kolekcjonują, na przykład rekolekcje czy konferencje. Chodziło mu o wykonawców, a nie o tych, którzy tylko słuchają i rozmawiają. Jeśli ja po tych rekolekcjach nie będę się modlił za nikogo, a Bóg jeden wie, czy się modlę, to jestem wielkim oszustem. Oszukałem was i siebie. Jestem kłamcą i udaję, najgorszym hipokrytą. Tak jest, że Boże Słowo nie jest zwykłą ludzką plotką. Nie zapominać się powinno o tym Słowie 5 minut po wysłuchaniu, tylko wprowadzić w czyn. A modlić się może każdy, o ile wiem. To nie jest taka czynność, która wymagałaby specjalnych umiejętności. Jezus mówi tak u Mateusza w 9 rozdziale. Wtedy rzekł do swoich uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników jest niewiele. No, teoretyków dużo, robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Mówi, proście o to, żeby was było więcej. Do tej modlitwy, do tych żniw. Tymczasem nie mamy zbyt wiele proszenia za innymi, nawet może za sobą, dlatego no, zdarza się tak, że władca ciemności przypuszcza szturm, szczególnie po rekolekcjach albo przed nimi i wielu przyszłych robotników może być sparaliżowanych. Tak. Trzeba pamiętać, że moje, twoje wstawiennictwo byłoby zupełnie bez efektu, gdyby nie zasługa śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dlatego, kiedy prosisz Ojca w niebie, zawsze przywołuj moc odkupienia Jezusowego. Owszem, modlimy się o pomoc aniołów, Matki Bożej, świętych, jasne. Ale nic by to nie dało, gdyby On nie dokonał tego odkupienia. Zawsze powołuj się na Jego dzieło krzyża. Każda modlitwa mszalna, brewiarzowa, kończy się odwołaniem. Przez Chrystusa Pana naszego. Bez tej końcówki moja modlitwa odbiłaby się jak ping-pong od sufitu. Ja się przez Niego modlę, tak, bo On to zrobił, że ja mogę się modlić i że moja modlitwa może być wysłuchana przez Ojca. Grzechy bowiem są przepaścią i nikt z nas nie jest w Jego oczach sprawiedliwy. Możemy się w ścisłym znaczeniu odwołać we wstawiennictwie tylko do sprawiedliwości Jezusa. Popatrzmy na Apokalipsę. 1 rozdział. Oto nadchodzi z obłokami, ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili i będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Jam jest alfa i omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, wszechmogący. Mowa o Chrystusie, o Jezusie Chrystusie. Wszechmogącym Bogu. Synu Ojca, przebitym. Alfa i omega. On jest całym alfabetem modlitwy. I mogę tylko korzystać z tego, co On zrobił. Sprawiedliwy jest tylko Jezus, ale to właśnie On wzmaga w nas pragnienie, by uczestniczyć w Jego modlitwie. On nam wskazuje ludzi, za których mamy się modlić. On pragnie tej modlitwy za nich i tym pragnieniem dzieli się nami. Okazujemy Mu posłuszeństwo, gdy słuchając natchnień decydujemy się na wydarzenie, na czyn, stajemy się robotnikami wstawiennictwa za ludzi, których On nam znowu wskazuje w posłuszeństwie, mamy Go posłuchać. I tylko tych, których nam wskazuje. Musimy pamiętać, że ciągle między ludźmi a Bogiem istnieje ogromna przepaść, nad którą On, Chrystus, położył swój krzyż jak most. Ale ktoś musi przeprowadzać wskazanych przez Niego ludzi ponad tą przepaścią, o której Izajasz mówił w 59 rozdziale. Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem. Wasze grzechy zasłoniły mu oblicze przed wami tak, iż was już nie słucha. I to jest ważne słowo. On już nas nie słucha. Tak? Słucha, kiedy jesteśmy mu posłuszni. To słuchanie może się rozpocząć na nowo, kiedy ja wchodzę w słuchanie Jego. Powiedziałem na początku tej konferencji, Bóg jest posłuszny tym, którzy Go słuchają. On już nas by nie słuchał, bo za duża jest przepaść. Ale kiedy ja zaczynam Go słuchać, uczę się Go słuchać, trenuję to słuchanie Jego, On zaczyna mnie słuchać. Wspaniała wymiana. Sprawiennictwo jest współudziałem w usprawiedliwieniu, a więc odkupieniu i stanowi ogromny, ważny element naszego życia duchowego. Tym bardziej, że sami zostaliśmy za darmo wyrwani z mocy grzechów, każdy z nas. I każdy z nas jest na pewno świadomy niezasłużonego daru, że w ogóle ma łaskę wiary. Że w ogóle tu siedzi. Że może dzisiaj przyjąć komunię świętą. Niczym żeśmy sobie na to nie zasłużyli. A jest tajemnicą, dlaczego my tutaj jeszcze jesteśmy, a inni jeszcze nie są. Ale akurat my jesteśmy świadomi, że mamy się stawiać za innych. Jesteśmy powołani do czego? Nie tylko do Królestwa Życia Wiecznego, ale i do tego, by samemu tam nie iść, ale też doprowadzić tam innych. Zresztą nikt nie dojdzie do zbawienia, kto go innym nie umożliwił. Na tamten świat zabierzemy tylko to, co na tym świecie ofiarowaliśmy innym. Często powtarzam te słowa. To jest najpiękniejsza ofiara, moja modlitwa za innych. Trudny dział, jak zresztą sami pisaliście w tych kartkach. Czasem jest to prawie nie do zniesienia. Ale jemu też było trudno z tym krzyżem. Może moje nawrócenie też kosztowało jakieś osoby bardzo dużo. Może je dopiero spotkam w życiu. Może dowiem się o tym, nie wiem, może w niebie. Wiem, że na pewno dla Niego byłem trudny do zniesienia przez wiele lat. I dla wielu osób na pewno. Ale dał mi tą łaskę. Jestem tu. Skoro ja ją otrzymałem za darmo, nie prosiłem o to, przyszła do mnie, to dlaczego miałbym ja też nie modlić się za innych? Z samego poczucia prostej ludzkiej wdzięczności nawet. Tak. W liście do Rzymian czytamy tak. Wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy podlegają prawu i stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi uznać się winnym wobec Boga. Cały świat, my wszyscy. Jako zarzut uczynków prawa, zachowywania przykazań, żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w jego oczach. Przez prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą, bo nie ma tu różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Więc i w tej dziedzinie nie ma sensu się porównywać, kto jest większym grzesznikiem. Skąd ja mogę wiedzieć, czy ktoś, kto teraz na ulicy tam się tarza, nie jest mniejszym grzesznikiem niż ja, który w tej chwili tutaj mówię i być może oszukuję siebie. Nie wiem. Nie ma sensu się porównywać. Biblia mówi, wszyscy są pozbawieni chwały Bożej. Dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. No i wiecie co? Nikt po tych słowach nie może mieć wątpliwości, kto może jedynie nam pomóc. Nawet wtedy, gdy świadczymy sobie wzajemną pomoc. Tylko On.